Dzień dobry, witam serdecznie, witam w kolejnym programie. No i dzisiaj o tym, że onuca ruska, ruskie onuce w Polsce, tak zwane oczywiście w cudzysłowie, miały rację. No to, co się dzieje na linii Kijów-Warszawa, to było do przewidzenia, no bo kiedyś ta kurtyna musiała opaść. Kiedyś wreszcie większość Polaków musiała zrozumieć, albo widzi to, jak, no może inaczej, że nie można się przyjaźnić z krajem, który gloryfikuje ludobójców Polaków. To samo przez się zaprzecza, ale w Polsce różne rzeczy się dzieją, przepraszam. No i widzicie reakcję rządzących i akolitów tych rządzących, więc jest ciekawie. Dzisiaj o tym. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja też witam serdecznie. Temat ważny i nagle się okazało,
Bardzo
że w
ważne,
głównym
dlatego
nurcie.
przeanalizujemy z panem
Tak,
profesorem. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym tylko poprosić o subskrypcję, lajkowanie, udostępnienie, komentowanie, podawanie dalej. Zapraszam również do tego, by postawić tę kawę albo wesprzeć w innej formie. W opisie materiału jest, jak można to zrobić. Zachęcam do kupienia najnowszej książki pana profesora. Zaraz pan profesor powie, gdzie, co i jak. Może pokażemy, właśnie widzicie, to jest najnowsze dzieło pana profesora. Panie profesorze, oddaję panu głos. To gdzie, jak, gdzie kupić? Zapraszam.
najlepiej kupić, zachęcam u wydawcy, czyli Fundacja Pro Vita Bona. Pisać wystarczy w internet Pro Vita Bona sklep. Pro Vita oczywiście przez V, tam gdzie czytam W. Jeżeli Państwo chcecie, ponieważ jest to sklep, który prowadzę z żoną razem, także możecie Państwo w zamówieniu dopisać jakąś dedykację, że chcecie dla siebie lub dla kogoś autograf. Ponieważ sam pakuję te książki osobiście, więc chętnie się mogę wpisać każdemu z takimi życzeniami, jakie poproszę.
Więc polecamy bardzo gorąco Pro Vita Bona, sklep, tam znajdziecie właśnie to dzieło. No dobrze, jak pan ocenia, panie profesorze, dzisiejsze stosunki na linii Warszawa-Kijów?
A w moim przekonaniu te stosunki tak naprawdę są takie, jakie były przez ostatni czasie. To znaczy, myśmy po prostu, polska strona, myśmy to złe słowo, ale polska strona rządowa czy państwowa udawała, że jak deszcz padał, to prawda udawano, że że nie pada. I ja bym powiedział, że tutaj raczej doszło do eskalacji tego, że w Polsce odważono się zauważyć coś, co do tej pory onuce tylko podnosiły, prawda? A mianowicie zauważono banderyzm na Ukrainie. Czyli powiedzmy sobie szczerze, neonazizm, dlatego że banderyzm, ja osobiście jako historyk myśli politycznej bez wahania zaliczam do nurtów nazistowskich, nie faszystowskich typu Włochy, prawda, i inne kraje, tylko takich autentycznie nazistowskich, ponieważ o charakterze rasistowskim i ludobójczym. No i w Polsce nagle się okazało po 4,5 latach roku, że ten banderyzm na Ukrainie jest bardzo popularny, a jeszcze pół roku temu od tych samych ekspertów i polityków, którzy nagle go dostrzegli, mogliśmy usłyszeć, że to ruska propaganda, Putin za tym stoi, przecież tam żadnego banderyzmu nie ma, to jakiś tam maleńki ekstremizm, mini segment pół czy jednoprocentowy społeczeństwa, przecież to jest normalne, demokratyczne, zachodnie społeczeństwo, które walczy o swoje prawo do wejścia do zachodniej Europy właśnie z azjatyckim Władimirem Putinem. No tak ciągle słyszeliśmy, no i nagle się okazało, że wszystkie wajchy się przestawiły, ktoś nacisnął guziczek, pan prezydent dostrzegł banderyzm na Ukrainie i nagle wszyscy politycy PiS też dostrzegli banderyzm na Ukrainie. Krzysztof Bosak też dostrzegł banderyzm na Ukrainie. Wszyscy tak zwani eksperci, to jest oczywiście w cudzysłowie, bo to słowo jest już tak wyśmiane, że to trudno je traktować poważnie. Ci sami, którzy do niedawna uważali, że każdy, kto pisze o banderyzmie na Ukrainie, to agent Putina, nagle też dostrzegli banderyzm na Ukrainie. Mało tego, politycy PiSu już twierdzą, że to nie jest nasza wojna, że Ukraina wcale nie walczy za nas, walczy za siebie, a właściwie to nawet już nie za siebie, tylko za swoją, bym powiedział, taką banderowską esencję, czyli nawet nie za prawdziwą Ukrainę. Także nagle w ciągu kilku tygodni wszystko odwróciło się, można powiedzieć, o 180 stopni. Oczywiście poza narracją rządową, no bo ta cały czas, można powiedzieć, nie dostrzega rzeczywistości. z różnych pewnie powodów.
Jest dużo, ja bym powiedział, pozytywów w tej sytuacji. Znaczy, w głowie mi się nie mieści, że ktoś może bronić tego, o czym pan przed chwilą powiedział, o tym, że wreszcie Polacy w większości zauważyli, że na Ukrainie rządzący to po prostu neonaziole. Ale moje pytanie jest takie, dlaczego tego nie widzieli wcześniej? Proszę mi wytłumaczyć, panie profesorze, ten fenomen, bo i pan, i ja, i wielu ludzi, którzy występują na tym kanale, lub pana, i którzy przychodzą na spotkania autorskie z panem czy ze mną, to widzą. Dlaczego całe społeczeństwo, i nie można tylko wytłumaczyć, no, tą nagonką propagandą telewizyjną, więc to było tego powodem.
Nie, no to była nagonka telewizyjna, propaganda cała. Fakty, o których teraz nagle wychodzą do szerszej opinii publicznej, przecież były powszechnie znane. Można sobie było, nie wiem, 2 miesiące temu czy miesiąc, zanim wybuchła cała awantura na sztuczną inteligencję, wpisać takie hasło: wskaż mi, bo ja sobie wpisałem, wskaż mi jednostki ukraińskie noszące nazwy kojarzące się z trzecią Rzeszą i banderyzmem. Na przykład na GROK na X-ie mi wyrzucał takie jednostki. Oni tam mają nawet pułk dronowy Luftwaffe, mają jakiś tam batalion czy pułk Nachtigall. To jest ten, którym dowodził Szuchewicz i który dokonał rzezi od 1000 do 5000 Żydów w czerwcu 1941 roku przy okazji ogłaszania we Lwowie proklamacji niepodległości. Tego typu różnych nazw jest bardzo dużo na Ukrainie. Wiele oddziałów jest imienia jakichś tam dowódców, prawda, UPA. No więc to, ponieważ GROK to już znał dosyć, bym powiedział, od dosyć dawna, więc to nie była żadna tajemnica i Ukraińcy się z tym wcale absolutnie nie kryli. Mało tego, no na przykład Budanow, który to był ostatnio w Polsce negocjować tę sprawę orderu i który teraz swój zwrócił order, to przecież media w Polsce donosiły, że sam gdzieś tam twierdził, że chciałby być drugim Banderą. Także to nie są rzeczy, bym powiedział, zupełnie nowe, tylko że były starannie wyciszane przez tak zwany główny nurt, a przede wszystkim przez media powiązane z kierownictwem Prawem i Sprawiedliwości, przez polityków PiS-u, którzy tego nie dostrzegali, do Domostawy nie mogli dotrzeć na otwarcie pomnika, prawda, jak wiadomo, pomordowanych przez UPA, tak zwani eksperci. Przepraszam za wyrażenie uważane za obraźliwe. Wszyscy ci eksperci, prawda, wcześniej nie dostrzegali tego. Ja tam słyszałem jakieś wypowiedzi, że tam w ogóle Banderys i UPA to w ogóle Stalin wymyślił i czegoś takiego nie było. Nagle się okazało, że wszystko było. Generalnie trudno nie odnieść wrażenie, że ktoś przekręcił wajchę i wszyscy niewidomi, którzy nie dostrzegali banderyzmu, nagle w ciągu kilku dni go dostrzegli. Praktycznie całe Prawo i Sprawiedliwość, poza Mateuszem Morawieckim, który dalej broni, że tak powiem, Ukrainy, wszyscy eksperci, wszyscy dziennikarze. Mało tego, kto wie, czy w pewnym momencie nie usłyszymy, że redaktor Tomasz Sakiewicz oddał order od ukraińskiej SBU, prawda, w proteście przeciwko banderyzmowi na Ukrainie. Także no, zapadła decyzja polityczna na wysokim szczeblu, że PiS odcina się od banderyzmu i od Ukrainy. I to nie jest tak, że to prezydent sam tą decyzję podjął. Myślę, że była ona skonsultowana z Jarosławem Kaczyńskim i kręgami przywódczymi Prawa i Sprawiedliwości i zapadła strategiczna decyzja o odcięciu się od Ukrainy po 4,5 roku. Po tym, jak rząd Morawieckiego przekazywał tam setki czołgów i setki miliardów złotych ładował w Ukrainę, nagle się teraz okazało, że to wszystko był błąd i Ukraina nie walczy za nas, walczy tylko i wyłącznie za siebie.
No dobrze, czy to strach przed tym, że Braun by, bo to przede wszystkim Konfederacja Korony Polskiej, Grzegorza Brauna będzie beneficjentem tej sytuacji, pomimo nawet mocnej pracy pana Krzysztofa Bosaka, który chodząc przez wiele lat z flagą ukraińską w klapie teraz, no, moim zdaniem zaczął mówić tak, jak to powinien mówić na samym początku, bo przecież on na pewno wie, co się wydarzyło na Wołyniu. Sytuacja jest taka, że czy to strach przed tym, że te sondaże wyglądałyby coraz gorzej i coraz gorzej, PiS sięgnęło właśnie po taką strategię?
Moim zdaniem powody są dwa. Jeden powód zewnętrzny i jeden powód wewnętrzny. Powód wewnętrzny to jest ten, o którym wspomniałeś. To znaczy, PiS w tej chwili, średnia sondażowa, jak tak obserwujemy z miesiąca na miesiąc, PiS się cofa. I jeżeli sobie spojrzymy, gdzie następuje przepływ elektoratu z PiS-u, to przecież nie do Koalicji Obywatelskiej, nie do PSL-u. Nie do Konfederacji Mentzena i Bosaka, ale przede wszystkim do korony Grzegorza Brauna. No i w takiej sytuacji, po to między innymi prawdopodobnie PiS wystawił profesora Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, żeby ten trend odwrócił. No a to oczywiście wymagało zmiany narracji w stosunku do Ukrainy. No bo oczywiście politycy PiS-u też mają różne badania fokusowe, sondażowe i tak dalej i widzą, że w Polsce narasta niechęć do Ukrainy i po części również do Ukraińców, którzy są traktowani przez wielu Polaków jako grupa faktycznie uprzywilejowana w Polsce. I z tego powodu Prawo i Sprawiedliwość postanowiło dokonać radykalnego obrotu w tej kwestii. Potępiając całą swoją politykę przez ostatnie 4,5 roku w stosunku do Ukrainy, potępiając te wszystkie wysłane tam czołgi, tony uzbrojenia, potępiając całą pomoc finansową dla Ukrainy i tak dalej, dlatego że Jarosław Kaczyński po prostu obawia się, że może się to skończyć tak, że Braun będzie miał 15%, a PiS 20%. Co jest w moim przekonaniu stosunkowo możliwe, dlatego że oczywiście ten przepływ następuje głównie z PiS-u do Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Ja też tam widzę po znajomych eks-PiS-owcach, którzy w tej chwili nagle stali się braunistami, połączyli pandemię, wojnę ukraińsko-rosyjską, imigrację w jedno, im wyszło, że ten PiS to jest jedno wielkie oszustwo i trzeba głosować na Grzegorza Brauna, który ma jedną cechę wyróżniającą go w stosunku do PiS-u. To znaczy posiada atut wiarygodności w swoich hasłach, które PiS nie posiada, więc tym bardziej teraz hałaśliwie musi zrobić kampanię, że zawsze właściwie to zawsze wykazywał sceptycyzm w stosunku do Ukrainy. Ale oczywiście to jest jedna rzecz i można powiedzieć, że wykorzystano taką okazję, którą sam zresztą Wołodymyr Zełenski dał PiS-owi, nazywając jedną tam z jednostek mianem bohaterów UPA. Można było oczywiście wybrać jakieś inne wcześniej przypadki, ale zdaje się, że ich nie wybrano, nawet jak już podjęto decyzję o tej wolcie, dlatego że to były różne jednostki noszące nazwy, które niekoniecznie w Polsce były powszechnie znane. No bo jakby na przykład, nie wiem, dajmy na to przykładowo zupełnie rzucam. Powstał batalion imienia jakiegoś tam majora UPA, prawda? No to w Polsce by nikt nie wiedział, kto to jest poza wąskim gronem historyków. A UPA, co to jest, no to wszyscy wiedzą. Ale myślę, że jest również powód drugi, zewnętrzny, dlaczego przecież Prawo i Sprawiedliwość popierało tą Ukrainę przez ostatnie 4,5 roku nie tak zupełnie przypadkowo. Dlatego, że Ukrainę popierały Stany Zjednoczone. A ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że jedyną rzekomo gwarancją dla Polski suwerenności przed zagrożeniem rosyjskim i przed Federacją Rosyjską i Putinem są Stany Zjednoczone, no to dlatego też PiS za czasów Bidena ogłaszał się sługami narodu ukraińskiego. Potem jak doszedł do władzy Trump, PiS-owcy, o czym żeśmy sobie tu parokrotnie rozmawiali, nawet u ciebie w programie, wypierali rzeczywistość i uważali, że Trump nie mówi tego, co mówi, że trzeba mu uświadomić, że tam Putin jest z KGB i tak dalej, zmieni zdanie i tak dalej. Ja to zawsze mówiłem, że to jest jakieś wypieranie rzeczywistości. No i prawdopodobnie administracja Trumpa wreszcie przemówiła politykom PiS-u, głównie Jarosławowi Kaczyńskiemu do głowy, że Stany Zjednoczone porzucają Ukrainę. po prostu ją porzucają, nie chcą tego sojusznika i uważają, że to jest nie ich wojna, niech ta Ukraina sobie walczy, ginie, wygrywa, przegrywa, na zasadzie nam jest to wszystko jedno. Amerykanie przyjęli założenie, że oni się z Putinem w Anchorage dogadali. Ukraina psuje plany koncyliacyjne rosyjsko-amerykańskie, więc Amerykanie się stamtąd wycofują i najwyżej mogą sprzedawać broń, o ile ktoś inny za nią zapłaci. I odnoszę wrażenie, że do Jarosława Kaczyńskiego z dużym opóźnieniem, z dużym, naprawdę z dużym, nowa rzeczywistość dotarła, bo gdyby oglądał tutaj nasze rozmowy, to już by wiedział o tym wcześniej, znacznie wcześniej, bo ja o tym mówiłem, jak tylko Trump doszedł do władzy. Zresztą sam Trump o tym mówił, ale chyba nikt nie traktował tego poważnie. I w takiej sytuacji no, nie można być wisieć na klamce amerykańskiej i angażować kraju natowskiego, państwa będącego członkiem NATO, w konflikt zbrojny, w którym Stany Zjednoczone z góry mówią, że nie uczestniczą. I myślę, że my nie doceniamy ciągle tej rozmowy słynnej, spotkania słynnego Jarosława Kaczyńskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych, z panem Rose'em, po którym Jarosław Kaczyński wyszedł i zaraz światu ogłosił, że żadnej koalicji z Brownem nie będzie, bo on to antysemita, prawda? I wtedy Stany Zjednoczone, jakby Brown został na przykład, nie wiem, ministrem edukacji narodowej, to już Polski bronić nie będą w ramach artykułu 5 NATO, bo to jest antysemita. Ale prawdopodobnie w tej rozmowie z ambasadorem Rose'em została wyrażona jeszcze jedna wola amerykańska, czego Jarosław Kaczyński nam wtedy nie powiedział, a mianowicie z gwałtownego zwrotu w stosunku do Ukrainy, mieszania się w ten konflikt. No i wtedy już tylko było czekanie na dogodną okazję, żeby spostrzec banderyzm na Ukrainie. A Wołodymyr Żeleński, no, można by powiedzieć, zrobił w sposób idealny, wpisał się w te plany, to znaczy no, nadał nazwę tak oczywistą i charakterystyczną dla każdego, że można było z tego narobić wielkiego krzyku i nagle ogłosić, że dostrzegliśmy, że na Ukrainie jest banderyzm, bo wcześniej w ogóle nikt o tym nie wiedział, prawda? I to najwyżej jakieś tam, prawda, ruskie trole i tak dalej, a tu nagle się okazało, że jednak ten banderyzm jest. Także ja myślę, że to jest połączenie czynników krajowych, wyborczych z geopolityką Prawa i Sprawiedliwości polegającą na wiszeniu przy amerykańskiej klamce.
Czy to też nie jest taki wstęp do tego, że ja wiem, że może teraz niektórzy wyznawcy Prawa i Sprawiedliwości mogą paść na zawał, ale tego, że za chwileczkę PiS będzie musiał się przeprosić z Moskwą, to znaczy przy tym, co mamy na rynku ropy, no to będzie mus, więc może to też jest powód tego, że akurat PiS taki jest antybanderowski.
Znaczy w tej chwili jeszcze PiS i jego, przepraszam za wyrażenie, eksperci cały czas deklarują dalej, że tak powiem, konflikt z Rosją Władimira Putina, no ale prawdopodobnie nie można z dnia na dzień dokonać wolty. Jeśli jest to tylko i wyłącznie efekt ocen, bym powiedział, w Polsce dotyczących nastawienia opinii publicznej, to PiS wolty prorosyjskiej nie dokona, bo polska opinia publiczna została przez ostatnie 4,5 roku tak wytresowana w antyrosyjskości, że PiS tej wolty nie dokona. Ale jeżeli się okaże, że Jarosław Kaczyński mówi ambasadorem Rose'em, a on mówi Markiem Rubio czy Donaldem Trumpem i po prostu padnie rozkaz, że jest reset geopolityczny pomiędzy, z Ameryki oczywiście padnie rozkaz, że jest reset geopolityczny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją, to jeśli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to nie będzie miało po prostu innego wyjścia. Będzie mogło tego nie podkreślać specjalnie i tak dalej, ale po prostu nie będzie miało innego wyjścia. Nawet wyobrażam sobie teoretycznie taką sytuację, że politycy PiS-u stwierdzą, że trzeba zwalczać, prawda, banderyzm na Ukrainie, że tej ideologii nie da się tolerować i że należy, i że jednak Władimir Putin, podając przyczyny inwazji na Ukrainę w lutym 2022, w tej kwestii jednak miał rację. Ja nie wykluczam, że coś takiego możemy jeszcze usłyszeć. I to, na co chciał Państwa uwagę uczulić, to jest fakt, że z całej tej narracji nowej Prawa i Sprawiedliwości włamuje się jeden ważny polityk tego ugrupowania, a mianowicie Mateusz Morawiecki, który ostatnio gdzieś tam widziałem takie nagranie w jakimś radiu czy w telewizji, powiedział, że cały czas zrobiliśmy dobrze popierając Ukrainę, bo lepiej, żeby Ukraińcy walczyli na polskich czołgach z Rosjanami niż Polacy na tychże czołgach. To oznacza, że Mateusz Morawiecki tej polityki broni i ponieważ ja jakoś nie sądzę, że nie podejrzewam go jakiś taki, bym powiedział, mocny, twardy kościec ideowy, wprost przeciwnie, to dlatego fakt, że tej polityki dalej broni i dalej twierdzi, że należy popierać Ukrainę mimo UPA, stanowi dowód innych z naszych rozmów, które tutaj mieliśmy, a mianowicie takie, że Mateusz Morawiecki ze swoją frakcją w PiS-ie szykuje się do Wolty i zrobienia po wyborach wspólnego rządu z Koalicją Obywatelską, najchętniej z samym sobą jako premierem, dlatego że Mateusz Morawiecki w tej chwili nie przeszedł, że tak powiem, metamorfozy, przynajmniej ja jej nie zauważyłem, może tak powiem, i cały czas stoi na pozycjach wcześniejszego PiS-u i głosi dokładnie w tej chwili, co Donald Tusk czy poseł Szczerba, którego z przyjemnością czytam na X-ie, bo naprawdę jest to najwybitniejszy asceta intelektualny współczesnej Polski.
Znalazłbym lepszych, panie profesorze. Znalazłbym lepszych, szczerze mówiąc.
Niż
Ale
poseł
wrócę.
Szczerba? No, to jest, znaczy dobra, możemy się umówić, że ma pewną konkurencję, ale umówmy się, że to jest jak pierwsza liga.
No to na pewno. Tutaj się zgodzę. Tak. Ascetyzm pierwszoligowy, intelektualny. Definitywnie. Dobrze, gdzie to wszystko prowadzi? Dzisiaj rozmawiałem z doktorem Leszkiem Sykulskim, który mówi, że konflikt zbrojny albo konflikt bardzo taki społeczno-polityczny mamy gwarantowany z Ukrainą. Co pan na to?
Tak, oczywiście. Ja uważam, że Ukraina jest świadoma tego konfliktu i władze w Kijowie do niego świadomie i konsekwentnie dążą. Dlaczego dążą? Dlatego, że zakładają, że władze polskie nie są na tyle samodzielne, żeby przeprowadzić remont lotniska w Jesionce i zamknąć granicę polsko-ukraińską. Mało tego, ja nawet nie wierzę, że pisowcy, jakby doszli do władzy, to by te Starlinki przestali opłacać. Nie wierzę w to. A Żeleńskiemu ten konflikt jest bardzo, ale to bardzo potrzebny. Dlaczego? Dlatego, że wbrew temu, co mówią nasi znów w cudzysłowie eksperci, ja nie widzę tej wielkiej kontrofensywy ukraińskiej. Ja regularnie oglądam różnego rodzaju raporty z mapami sytuacji na froncie. Wprost przeciwnie, ja tam widzę, że zaczęła się ofensywa rosyjska, padła Konstantynówka, pada w tej chwili na naszych oczach Liman, o który się toczyło te dwa miasta walki od kilku miesięcy. Zresztą mówi się coraz częściej, że ten pokój się zbliża. No i wiemy, że ten pokój się zakończy tym, że Ukraina do żadnego NATO nie wejdzie. Prawdopodobnie będzie musiała oddać resztę Donbasu, czyli ten Kupiańsk, prawda, z okolicami, o których tak naprawdę w tej chwili się toczy wojna. No i w takiej sytuacji Wołodymyr Zełenski będzie potrzebował, żeby przeżyć, już nie tylko żeby zachować władzę, ale żeby przeżyć, usprawiedliwienia. No ktoś, mówiąc wprost, ktoś będzie musiał być winny porażki. No i myślę, że wygraliśmy casting na winnego tej porażki. Się nagle okaże, że to Polacy, zresztą to słyszymy już w tej chwili, zadali Ukrainie cios w plecy. Właściwie Polacy to tam słyszymy, że się już właściwie od Putina nie różnią, prawda? Polacy, Rosjanie, dwa bratanki do rozbioru Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwszy powód, znalezienie winnego porażki. I powód drugi prawdopodobnie jest taki, że Żeleński, ponieważ jak się zakończy wojna z Rosją, a widać, że ona zmierza do końca, widać to, no to w takiej sytuacji będzie próbował się dramatycznie utrzymać przy władzy, tworząc syndrom oblężonej twierdzy. A mianowicie okaże się, że Ukraina jest oblężona przez Rosję od wschodu, od północy przez Białoruś, i od zachodu przez Polskę. No i to ma być sygnał dla społeczeństwa ukraińskiego, że trzeba się skupić wokół istniejącej władzy, bo innej nie macie, ponieważ wszyscy zagrażają nam ze wszystkich stron, a jeszcze Węgry na Podkarpacie. Także myślę, że to jest bardzo sprytna gra Żeleńskiego. Ja nie wierzę w to i on chyba też w to nie wierzy, że on się utrzyma po tej wojnie przy władzy, ale musi się utrzymać na tyle długo, żeby się ewakuować razem z pieniędzmi i razem z kolegami. Także jemu to jest dramatycznie potrzebne i prawdopodobnie niestety to jest dopiero początek konfliktu polsko-ukraińskiego, dlatego że po przegranej wojnie na Ukrainie mogą nastąpić dwa procesy. Albo poczucie porażki na zasadzie przegraliśmy swoją szansę, no nie, że tak powiem, nie będziemy mieli porządnego, suwerennego państwa. To jest pierwszy model. Model drugi. Ale to jest model odwrotny, to znaczy powiedzmy model Republiki Weimarskiej, polegający na nienawiści do wszystkich naokoło, szukanie winnych, noża w plecy, szukanie, że tak powiem, podkręcanie nastrojów o charakterze szowinistycznym, rewizjonistycznym, granicznie i tak dalej. No i ja sądzę, że czeka nas z Ukrainą bardzo prawdopodobne, może powiem tak, jest to, że wygra wariant drugi, czyli takiej Republiki Weimarskiej, gdzie się taki jeden z wąsikiem wuje Kadi pojawił. I myślę, że tutaj może nastąpić taka sytuacja, i to jest raczej przedsmak tego, co nas czeka przed Ukrainą. I paradoksalnie, to ostatnio sobie napisałem na X-ie, może się tak zdarzyć, że artykuł 5 NATO to nie zostanie wcale przez Polskę wykorzystany przeciwko Rosji, jak nas nauczano przez 4,5 roku, tylko może się zdarzyć, że zostanie wykorzystany przeciwko Ukrainie i jej agresji słownej, która może się przekształcić w coś więcej niż tylko agresja słowna. Nie mówię tam od razu jakiejś wojny, ale jakichś, że tak powiem, no, problemów, nazwijmy to, granicznych incydentów, dronów i tego typu rzeczy, bo których być może będziemy musieli naprawdę odwołać się do artykułu 5 NATO.
No ja myślę, że tutaj nawet jeśli się odwołamy, to nam nic nie pomoże. Czyli ta przyszłość ukraińsko-polska, biorąc pod uwagę, ilu Ukraińców jest w Polsce, ilu agentów wpływu, ilu pożytecznych idiotów ukraińskich, patrząc teraz na reakcję tej lewej strony i dziennikarzy i byłych polityków, no to jesteśmy bardzo w dużym problemie, nieprawda?
Tak, jesteśmy w dużym problemie oczywiście, który sami sobie wyhodowaliśmy. Cała frakcja, nazwijmy to, takiego liberalnej lewicy, która zawsze miała pożywkę wtedy, kiedy można było uderzyć w Polskę i w polskość, w tej chwili popiera stronę ukraińską w tym konflikcie. To jest cechą charakterystyczną. No ale niestety Polska to jest taki kraj, że jeśli szukasz ludzi chętnych do tego, żeby uderzyć w polskość, to bez kłopotu znajdziesz. I to właśnie rekrutujących się spośród Polaków. Także ja się spodziewam tutaj kłopotów, szczególnie, że Ukraina, ktokolwiek by nią nie rządził, prawdopodobnie w przyszłości będzie wisiała u klamki niemieckiej. A więc to oznacza, że Niemcy z Ukrainą wezmą nas w takie wielkie szczypce, obcęgi, czy jak to chce to nazwać. I będziemy dociskani z obydwu stron, ponieważ Ukraina, ja o tym pisałem już w 2023 roku, z powodów geopolitycznych nie będzie szukała sojuszu z Polską, dlatego że Polska ma za mały potencjał polityczny, ekonomiczny, a skutkiem tego i militarny, żeby móc bronić Ukrainy przed Rosją i przed ewentualnym kolejnym konfliktem, a Niemcy taki potencjał nie wiem, czy mają, ale przynajmniej na pewno mają większy niż Polska i dlatego Ukraina będzie grała na Niemcy. Jeżeli Polska popełni ten błąd i wpuści Ukrainę do Unii Europejskiej, to nie tylko będziemy płacili na tą Ukrainę, że tak powiem, na jej odbudowę z funduszy unijnych kosztem polskiego podatnika i również polskich firm, które tych pieniędzy nie wezmą, czy samorządów, ale też pamiętajcie Państwo, że jak Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, będzie najbardziej skrajnym państwem popierającym niemiecko-francuskie projekty federalizacji Unii Europejskiej, dlatego że Ukraina będzie chciała koniecznie powstania wspólnej armii europejskiej i wspólnej europejskiej polityki zagranicznej, bo to będzie to jest dla niej jedyna szansa na odbicie Donbasu i Krymu, które w tej wojnie utraci. Więc ukraińskie cele w stosunku do Europy są odwrotne od Polski. O ile my będziemy chcemy zachować naszą odrębność od tej centralizacji unijnej, Ukraina w ciemno będzie popierała wszelkie projekty razem z Niemcami. I to nie jest zresztą przypadek, że Donald Tusk tak bardzo popiera w tej chwili Ukrainę, bo Ukraina będzie realizowała ten sam federacyjny projekt unijny. Prawo i Sprawiedliwość przez 4,5 roku kompletnie tego nie rozumiało. No bo powiedzmy sobie szczerze, Jarosław Kaczyński, jego otoczenie świata polityki międzynarodowej kompletnie nie ogarnia. Ale to jest kompletnie, to jest w ogóle, oni są jak dzieci we mgle dosłownie, jak niemowlaki, bym powiedział, polityczne. I dlatego nagle prawdopodobnie w PiS-ie zrozumieją, że Ukraina to będzie, bym powiedział, druga strona obcęgów, ten obcęg taki można powiedzieć od wschodu, który będzie razem z Niemcami nas wciągał w federalną Europę i likwidację suverennego państwa polskiego. No, jest oczywiście teraz na to szansa, że przyszły rząd, jeśli Donald Tusk nie będzie rządził, czy Mateusz Morawiecki razem z nim, będzie zatrzymywał akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, bo to będzie katastrofa polityczna, instytucjonalna i ekonomiczna dla państwa polskiego, czy właściwie już dla jego resztek będących jakimś tam stanem w Stanach Zjednoczonych Europy, czyli w Unii Europejskiej.
Nieco ciekawie to wygląda. Profesor Adam Wielomski, bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
Ja również serdecznie bardzo dziękuję. Niestety obawiam się, że na tematy ukraińskie nieraz jeszcze będziemy rozmawiać, ponieważ mieliśmy, mamy i mieć będziemy państwo, które jest nam wrogie i jesteśmy z tym państwem właściwie na tą wrogość skazani z różnych względów.
Niestety. Polecamy najnowsze dzieło pana profesora na stronie Pro Vita Bono. Można właśnie zakupić tę książkę. Porusza pan profesor dużo spraw związanych z szerokimi stosunkami międzynarodowymi, geopolityką, więc polecamy. Zapraszam do
I
subskrypcji
oczywiście
do.
o Ukrainie też jest tam dość dużo, tak.
I jak zawsze, panie profesorze, tak, jak, bo to ważny wątek. Zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej tego nagrania. Zapraszam również do wsparcia. Można postawić tę kawę, można wesprzeć w innej formie. Do tego zachęcam. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Do widzenia.